Cześć, to jest 79. odcinek podcastu Parsec Prototo. Ja jestem Wojtek.
Ja jestem Jędrek.
To jest podcast, w którym rozmawiamy o Gwiezdnych Wojnach, a że chwilą nie ma, nic się nie dzieje w Gwiezdnych Wojnach, to czytamy książki, nadrabiamy zaległości. I sprawa wygląda tak, od razu przyznam się bez bicia, że przyszedł do mnie Jędrek i mówi: przeczytaj książkę Star Wars z pewnego punktu widzenia, czyli 40 opowieści na 40-lecie Nowej Nadziei.
Tak,
ja
było.
Sobie pomyślałem, serio, będziemy gadać o tej książce? A później zacząłem ją czytać i się nie tylko okazało, że jest tutaj faktycznie 40 opowieści, ku mojemu zaskoczeniu, ale okazało się, że od razu powiem, że jest to niezła zabawa.
Książka wydana oczywiście przez wydawnictwo Lesiejuk w tłumaczeniu Krzysztofa Kicmana, którego serdecznie pozdrawiamy.
Serdecznie pozdrawiamy, bo w tej książce chyba jak mało gdzie miał okazję się naprawdę pobawić i to nieźle. Zapisałem sobie kilka rzeczy, które tutaj się pojawiły i bardzo mnie rozbawiły. Od razu może rzucę jedną, co, żeby
jasne.
Tak zacząć od tego, jak można powiedzieć, że to jest świetne tłumaczenie, jak się nie zna oryginału?
Tak.
Bo wiesz, o co chodzi, że może na przykład...
Szczególnie antologia, gdzie masz 40 autorów, 40 stylów pisania.
40 stylów, no ale wiesz, o co chodzi, że Krzysztof może po prostu nazmyślał rzeczy, które się wcale nie działy tam, więc trudno mi stwierdzić, czy jest to świetne tłumaczenie, ale świetnie się to czytało. I rzeczy, które mnie bardzo rozbawiły, to rebeluchy, jak karaluchy, a później są chyba imperialuchy, się pojawiają też. Ktoś odpowiada na to już w innym opowiadaniu i mnie to bardzo rozbawiło. No i rzecz, która chyba najbardziej mnie poruszyła w całej tej, we wszystkich wigibasach, które robi tutaj Krzysztof, no to bardzo się śmiałem na opowiadaniu, które właściwie nie jest opowiadaniem, tylko jest takim szekspirowskim wybrykiem Palpatina. Kiedy Palpatine mówi: sprytowi imć Vadera to zaś zawdzięczamy, że położenie bazy rebeliantów znamy.
Tak. Wyobrażam sobie, że ten tekst najwięcej radości sprawił tłumaczowi.
Tak, no i dodatkowo jeszcze odnotowałem sobie młoda Skywalkerówna. Kilka naprawdę niezłych rzeczy tutaj się pojawia, jeżeli chodzi o tłumaczenie, także ogromne gratulacje, bo...
Trzeba to wprowadzić do języka tak. Fanowskiego zdecydowanie.
Tak jak wspomniałeś, no faktycznie jest to 40 opowieści napisanych przez 43 osoby. I faktycznie widać, że szaleją osoby, które to napisały i pod względem takim formalnym, że tak powiem, tym jak to jest napisane, ale też treściowo.
W ogóle śmieszne, jak czytałem tę książkę, to miałem takie śmieszne odczucie przez to, że znam Nową Nadzieję na pamięć. Widziałem ten film kilkadziesiąt razy w życiu. Mogę powiedzieć chyba, że niezliczone razy, szczególnie w dzieciństwie, więc go znam klatkę po klatce i wszystkie te klatki powracały do mnie w kolejnych opowiadaniach, ponieważ część z nich to właśnie jest takie nasycenie czy też wysycenie detalu postaci, które po prostu migają na ekranie.
Dosłownie migają albo dosłownie w jednej klatce się pojawiają, nie? Słuchaj, no żebyśmy...
Więc chodzi mi, że jest to faktycznie hołd dla tego filmu, bo przez całą przez lekturę wszystkich 40 opowiadań miałem poczucie, ten film przewijał mi się jak taka rolka po prostu przed oczami, także było to bardzo ciekawe, takie czytelnicze doświadczenie pod tym względem.
Może tak pokrótce powiedzmy w ogóle, o co chodzi w tej książce, w sensie co to jest za koncept, bo powiedzieliśmy, że 40 opowieści na 40-lecie Nowej Nadziei. To znaczy, że to jest faktycznie, to jest opowiedziana Nowa Nadzieja.
Chronologicznie.
Z pewnego punktu widzenia chronologicznie. Każde z tych opowiadań rozgrywa się w czasie jakiegoś wydarzenia z Nowej Nadziei. Nie?
Też pojawiają się postaci, które na ekranie się nie pojawiły.
Dużo takich postaci się tu przewija.
Dowiadujemy się też, co działo się w międzyczasie na innych planetach, u innych postaci, tak wspomniałeś Palpatina na przykład. Tak samo jest opowiadanie o Jodzie na przykład.
O Mon Mothmie, która też przecież się nie pojawia w Nowej Nadziei.
Więc jak zwykle zabawa z dopowiadaniem i z kanonem. No i też bardzo przez ten zbiór autorów jest to bardzo różnorodny zbiór.
Ale czy to jest taka pozycja dla hardkorowców, czy jak myślisz? Bo ja się zastanawiałem nad tym, już po skończeniu się zastanawiałem, dla kogo jest ta książka. I tak pomyślałem, że akurat przy Nowej Nadziei to jest o tyle proste, że Jakby wszyscy, wiesz, to są pierwsze Gwiezdne Wojny. Wszyscy na świecie widzieli po prostu ten film, nie? Ale trudno jakby było mi rozgryźć przystępność tego wszystkiego, co tutaj widzieliśmy. No mówię, ja się bawiłem doskonale na tym, co tam się działo, ale...
Wiesz, myślę, że przez fakt, że nie trzeba znać innych książek czy komiksów, żeby się wkręcić w te opowiadania, to jest ona pewnie bardziej przystępna niż inne pozycje z nowego kanonu. Mhm. Tak, wyobrażam sobie, że jeśli tylko i wyłącznie widziałeś filmy i bardzo lubisz Nową Nadzieję, no to może być interesująca lektura. Natomiast oczywiście więcej smaczków się wyłapie, będąc żywo zainwestowanym w kanon, prawda?
A w ogóle, jeżeli jest się takim fanem czy fanką, która już zęby zjadła na Gwiezdnych Wojnach, no to już same nazwiska autorów i autorek są smakowite, no bo od właściwie pierwszego opowiadania, które napisał Gary Witha, tak, który jest współautorem właściwie pomysłu na Rogue One, no to po drodze same nazwiska, które znamy, nie? Jest i Kevin Scott, i kogo tu mamy? Mamy Ashley Eckstein, która wiem, że cię na pewno ucieszyła.
Claudia Gray,
Pablo Hidalgo.
Alexander Freed.
Zoraida Cordova. No, pełno po prostu postaci, które Gwiezdne Wojny współtworzą, które też w ogóle należą do story group na przykład.
Ale oprócz tego też to mnie zaciekawiło, że też pojawiło się tu parę autorów i autorek w ogóle z fantastycznego świadka. Mhm. Nnedi Okorafor na przykład, bardzo ważna pisarka, czy Ken Liu. Mhm. Więc też fajnie, że wiesz, spoza jakby też tego grona stałych autorów.
Jest również ten aktor ze Star Treka.
Tak.
Który się, jak on się nazywa? To jest taki nerd, który...
Will Wheaton,
o.
Tak. Co on robi tutaj w ogóle? To nie ta franczyza.
To nie ta franczyza, ale napisał jedno z takich dziwaczniejszych opowiadań. Tam o tym...
O tym żołnierzu na Jawinie.
Na Jawinie, tak. Słuchaj, no gdybym miał obstawiać, które opowiadanie podobało ci się najbardziej, no to jakby 100% było to opowiadanie z punktu widzenia cioci Beru, która po śmierci.
Nie, to było twoje ulubione.
Aha. Słuchaj, no opowiadanie niezwykłe. Muszę przyznać, że chyba dawno, zupełnie serio, dawno się tak nie śmiałem w głos, czytając rzeczy. Każde słowo chyba w opowiadaniu o cioci Beru jest niesamowite.
Nie, bo w ogóle chyba też nie wspomnieliśmy, że dużo tych opowiadań jest bardzo humorystycznych w ogóle.
Tak.
To nie jest tak, że to jest takie całkowicie na serio traktowanie Nowej Nadziei.
Tak, w ogóle jest różnie, nie? W sensie
różnie.
Niektóre opowiadania są faktycznie na serio, w takim sensie, że starają się, wiesz, rozszerzyć trochę ten świat, coś dopowiedzieć i faktycznie jakby traktują ten inny punkt widzenia jako pretekst do na przykład załatania jakiejś dziury fabularnej albo, no wiesz, do rozszerzenia tego świata, a inne są faktycznie mega humorystyczne. Nie wiem, jak traktować opowiadanie o cioci Beru. Ja tylko powiem, że tam jakby z tego, że ona, wiesz, nalewa to mleko w jednej scenie.
To się chyba kończy tym mlekiem też.
W ogóle, ale zrobiono z tego całe opowiadanie. Słuchajcie, spoilery tutaj będą. Opowiadanie o tym, że ona marzyła o tym, żeby... powiem to. Marzyła o... On to, żeby mieć swoją kawiarnię, w której będzie podawała sery z niebieskiego mleka.
To nie było na serio opowiadanie, Wojtek. To
ja nie byłem pewien. W każdym razie, no słuchaj...
I dobrze dla cioci Beru. Jest to nasza... stali słuchacze i słuchaczki wiedzą, że jest to postać, która często się przewija w naszych
Bo ma
naszych
specjalne
rozmowach.
Miejsce w naszych sercach.
Luke.
Ale z gościnnych postaci, których się nie spodziewałem, to na przykład był Qui-Gon, który odwiedza Obi-Wana i tak oczywiście...
To jest chyba Claudia Gray, prawda?
Tak. Zresztą opowiadanie nazywa się Mistrz i Uczeń, ale...
Tak jak jej powieść.
Tak, ale tak wiesz, to się ciekawie się patrzy na tę książkę, ponieważ ona jest z 2017 roku.
Czyli sprzed serialu.
No i w ogóle ona jest z takiego początku... Gwiezdnych Wojen Disneya, w sensie kinowych Gwiezdnych Wojen Disneya, albo tych live action Gwiezdnych Wojen Disneya, bo na tym etapie mamy trochę Rebelsów już w 2017 roku, mamy The Force Awakens i Rogue One. I to widać, że Rogue One jest mocno obecny tutaj w tej książce. co oczywiście pomaga, że to już jest potem, ale to jest chyba przed, w sensie jakby, mam wrażenie, że tylko w jednym opowiadaniu było coś, co tak troszeczkę zahacza o ostatnich Jedi, ale jakby o tych wszystkich następnych rzeczach, które już kanon rozszerzył, czyli seriale i tak dalej.
No wiesz, to wyszło w 2017, no tak, dlatego, pisali to jednak wcześniej. Więc...
Tak, dlatego tak mówię, że to się ciekawie się na to patrzy w momencie, kiedy my już znamy, kiedy te produkcje live action i tak już mocno rozszerzyły ten świat. Już po drodze się wydarzył i Andor, czy Obi-Wan Kenobi, nie? Które gdzieś tak.
Tak, chyba
też...
najbardziej ten Obi-Wan. Jak czytałem, to zastanawiałem się, na ile Obi-Wan coś tu psuje w tych opowiadaniach, ale w sensie w akcja serialu. Ale na szczęście też autorzy Gwiezdnych Wojen wiedzą, że kluczem do tego, żeby zapewnić, żeby jakby zabezpieczyć swoje teksty przed tym, żeby nie były niezgodne z jakimiś nowymi rzeczami, jest też taka nieokreśloność czasu, w jakim się dzieją. Na przykład opowiadanie o Obi-Wanie, nie? Też nie jest jakby konkretnie powiedziane, kiedy to się dzieje, na ile lat przed, chyba.
Ale też...
Przed Nową Nadzieją.
Ale też... w sensie nie, to opowiadanie jest tak jakby trochę... Trochę się dzieje przed, ale jakby dzieje się już właściwie w trakcie, nie? W trakcie samego filmu.
Tak, to z Qui-Gon Jinnem się dzieje
tak,
wcześniej.
Ale też to hasło z pewnego punktu widzenia jednak pozostawia taką furtkę, że to są czyjeś interpretacje, to są czyjeś wersje tych historii, nie? To ktoś może ściemniać,
też
ktoś może...
Unreliable narrator po prostu.
Tak, nie? I to jest bardzo fajne, w sensie jakby też nie ma się co czepiać, jakby jest to na tyle zabawa, tak szybko dostajemy jakby...
Oczywiście.
Tak szybko nam dają znać twórcy i twórczynie tych opowiadań, że to jest zabawa jakby z klasycznym filmem i z klasycznymi bohaterami, z klasycznymi wydarzeniami. No, też, no wiesz, no na przykład samo jedno z takich ciekawszych dla mnie, nie że ciekawszych formy opowiadania, albo jakoś tak fabularnie, ale to jest opowiadanie z punktu widzenia Jawy, w którym tłumaczą nam, jak działa ten strój Jawy. Także to jest właściwie coś, co masz na sobie całe życie i ono jest tak powoli rozpruwane, im bardziej rośniesz, tym to ubranko na tobie też jakby rośnie trochę i ono jest po to, żeby cię ochładzać w tym, bo w środku są te futrzaste istoty, co się też zgadza z tym, co mówiła
Peli
w Mandalorianinie.
Że są tak, owłosieni bardzo. Żałuję.
Takich smaczków jest pełno w tej książce, przez co bawiłem się doskonale.
Słuchaj, porozmawiamy, może nie damy rady o wszystkich, więc może pogadajmy.
Nie, bardzo byłby to długi podcast.
Pogadajmy o tych opowiadaniach, które nam szczególnie utkwiły w pamięci z różnych powodów.
No to powiem ci, może tak, zacznę od tego, co mi się nie podobało. Najmniej mi się podobało chyba jakby dorżnięcie już tematu kantyny, w której Han Solo zabija Greedo. Bardzo.
Ale za dużo było
dużo
o Greedo, nie?
Już tak wiem, że okej, w każdym opowiadaniu jest Greedo, tak w tych, no nie wiem, 1/3 książki to są opowiadania o Greedo i o tym, jak kto był wtedy w kantynie, albo kto się o tę kantynę otarł. Ale co ciekawego wyciągnąłem stamtąd, to że ten zespół, który gra w kantynie, ma takie wielkie czarne oczy.
Bintowie to są bodajże.
Tak, bintowie. I mają wielkie czarne oczy i mają bardzo jasną skórę. Więc są bardzo nieprzystosowani do tego, żeby być na Tatooine, bo nie mogą mrugać i nie mogą.
No to nie powinni być na tej planecie po prostu.
No i mają bardzo jasną karnację, więc oni tam są w ogóle dlatego, że muszą spłacić jakiś dług wobec Jabby. No i muszę przyznać, że to zmieniło na zawsze moje patrzenie na ten zespół. Absolutnie nie ma to sensu, wszystko tam było wypisywane, ale bawiłem się świetnie.
Można im współczuć, tak, że w zasadzie nie mogą wyjść poza mury kantyny.
Tak, i w ogóle, no mówię, już nigdy nie spojrzę na tę scenę tak samo, w sensie patrzę na nich jako właściwie takich niewolników, którzy muszą grać po to, żeby się wykupić.
Tak,
nie?
Ale zgodzę się z tobą, że też to jest ten fragment antologii, gdzie się trochę nudziłem. Też najwięcej musiałem googlować po prostu, kim są ci bohaterowie. Chociaż było tam jedno opowiadanie, te takie kryminalne trochę, o tym takim zestawie z jednego stolika, który wszyscy sobie kradli jakiś róg chyba.
Tak.
To było całkiem niezłe, ono tak. Też takie dłuższe było.
Tak, no i bardzo, bardzo też spodobało mi się w jednym z tych opowiadań psychologizowanie tej postaci, która ma taką trąbę i te okulary, które poznajemy.
Ten szpieg chyba.
Tak.
Tak, się okazało, że on jest w ogóle z jakiejś planety. Przez imperium. Backstory ma. Tak, on miał bardzo rozbudowane backstory z jakiejś planety przez imperium zniszczonej, tak skolonizowanej czy podbitej po prostu.
Tak, no ale słuchaj, moje ulubione opowiadanie z całego tego tomu, no to pewnie jest opowiadanie Chrzcicielka Omi.
Nabi Okorafor właśnie.
Jeżeli chodzi o backstory, którego się kompletnie nie spodziewałem, a które mnie tak straszliwie bawiło. Przyznam, że bawiło mnie to już odkąd zobaczyłem tytuł i rysunek, i mówię, nie, oni w ogóle idą w to. Chodzi o, w tym opowiadaniu o tego potwora, który jest w...
No już teraz po opowiadaniu nie możesz powiedzieć, że to potwór. Istota.
Istota Omi, która jest w tym jakby zgniataczu śmieci, do którego wpada Luke, Han i Leia.
I Chewie.
I tam jest taki jednooki...
Tak.
Jednooka postać, która, jak się okazuje, ma no niesamowite backstory, trafiła tam przypadkowo. Jest w ogóle z jakiejś innej planety, potrafi tak niesamowicie zmieniać kształty i
jest
kolory.
Taka w ogóle też potrafi zmieniać. Półświadoma w zasadzie, tak. Nie, bo tak nie można powiedzieć, że jest w pełni świadomą istotą, tak. Nie? Ale też jest przede wszystkim wyczulona na moc.
Tak.
Oczywiście.
I w ogóle poznajemy zwyczaje godowe jej gatunku. I...
Tak, ale tam też jest taki cały fragment bardzo upiorny, jak ona jeszcze zanim ląduje w tym śmietniku, wydostaje się na wolność, zabija jakiegoś imperialnego, tak. Próbuje się wydostać chyba z pokładu Gwiezdnego Niszczyciela, którym jest transportowana.
Tak, i też nie rozumie za bardzo jakby czym są te rzeczy, które spotyka, w sensie ona tak po swojemu opisuje, czym są stormtrooperzy, czym są te statki, na których jest i tak dalej. Próbuje jakby używać swojego języka ze swojego świata na nazywanie różnych rzeczy, które spotyka. Fantastyczna
to rzecz. Świetne opowiadanie, no to zresztą bardzo utalentowana pisarka, bo ono po prostu też bardzo fajnie się bawi tą taką perspektywą nieludzką, nie? Taką właśnie, no taką zwierzęcą, nie? Po części. Jak opisać świat właśnie widziany przez taką istotę. I to jest po prostu świetna zabawa z wyobraźnią, ale też z tym światem Gwiezdnych Wojen, który jest zaludniony tego typu istotami. W sensie nie mam pojęcia, jak wygląda spis treści kolejnego tomu, który ukaże się pod koniec tego roku, tym razem o Imperium Kontratakuje, ale spodziewam się, że tam będzie opowiadanie o tym śnieżnym potworze.
A może będzie też opowiadanie o tym, który, pamiętasz, o tym taki, który łapie...
Tym robalu,
który wychodzi z asteroidy i próbuje złapać Hana i
bo
ekipę.
To jest po prostu świetne pole do eksploracji, te wszystkie istoty nieludzkie w Gwiezdnych Wojnach, które są często po prostu potworami w fabułach. Bardzo dobrze je też się nam bardziej tak empatycznie przybliżyć. Także tak, to opowiadanie było świetne. No, z takich, które mi zapadły w pamięć, to opowiadanie też o istocie, która nie sądziłem, że się doczeka swojego punktu widzenia, czyli o myszodroidzie.
To opowiadanie
z tym imperialnym, który romansuje ze swoimi podwładnymi sztumowcami. Tam się dużo dobra działo, dużo, dużo dobra.
Tak, niesamowita, ale też takim ciekawym językiem to jest napisane, bo tam są jakby takie komendy, które zapamiętuje jakby ten myszodroid i tak dalej. No, coś wspaniałego.
Bardzo dobry tekst science fiction z punktu widzenia droida, bo to, że właśnie ten droid nie ma myśli, tylko ma ten właśnie ciąg komend, bardzo fajnie jest zrealizowany w tym
opowiadaniu. To właśnie jest wspólne z tym opowiadaniem o tej chrzcicielce Omi, o tym, że fajnie jest właśnie ten punkt widzenia, w sensie ten zupełnie obcy punkt widzenia, który dla nas jakby, wie, że to nie jest opowiadane z perspektywy znowu człowieka, czy takiej istoty nam znanej, tylko zupełnie z drugiej. No, fajne to jest o tyle, że pozwala, no mówię, nie tylko na zawsze zmienia patrzenie na niektóre sceny, ale też pozwala tym autorom coś takiego nowego wprowadzać w ogóle w Gwiezdne Wojny, nie? No bo zastanawiam się w ogóle, jak to wyglądało, jak wyglądał nadzór nad powstawianiem tej książki. Czy oni mieli rozdawane, że tak powiem, te tematy, czy się zgłaszali, ile z tych rzeczy nie powstało, ile tam jeszcze było pomysłów. No bo niektóre z tych opowiadań są takie niewykończone.
Takie winietki bardziej. Nie?
Tak. Też nie mają takich ambicji, żeby tutaj jakoś... Ja wręcz przy niektórych się zastanawiałem, czy one będą miały jakieś kontynuacje, w sensie, czy to jest tak urwane, wiesz, dlatego, że to gdzieś jeszcze się
typowy
dokończy.
Typowy fan Gwiezdnych Wojen, już se sequel do każdej historii.
Słuchaj, no Gwiezdne Wojny mnie do tego przyzwyczaiły. No ale słuchaj, no, chyba najbardziej kontrowersyjnym opowiadaniem w całej tej antologii jest opowiadanie o Skipim. Co? Mm. o droidzie, którego najpierw wybrał Luke i wujek Owen.
No tak, to już są droid, czerwony droid, który jest bohaterem już pełnoprawnym w trzecim sezonie The Mandalorian.
Tak.
Gdzie zresztą morduje te myszy niechcące.
To prawda, no ale tak już oficjalnie, słuchaj, no odeszliśmy w tym, ponieważ znamy tę opowieść z komiksu Skippy the...
Robot Jedi.
Robot Jedi. No i w tej wersji nie jest Jediem.
Ale czy on jest rebeliantem w tej wersji? Tak jak się okazało, że jest?
Trochę
to,
tak.
To jest, nie?
Tak. On jakby pomaga tym bohaterom naszym jakby, wiesz, spełnić swoje przeznaczenie, nie? Więc o tyle jest rebeliantem.
Ale tak, to zdecydowanie jest dużo mniej spektakularna historia niż wersja, że był on Jedi.
Absolutnie nie przyjmuję jako kanonu.
Ja też. Mój headcanon jednak trzyma się tego starego, bardziej szalonego pomysłu.
Poszukajcie sobie w internecie tego komiksu, pewnie jest gdzieś do złapania w takiej wersji cyfrowej.
On wyszedł w Polsce, kiedyś ukazywał pismo miesięcznik przez długi czas, Gwiezdne Wojny Komiks. Mhm. Gdzieś się kurzy w jakimś kartonie u mnie na pewno ten komiks ze Skippym. W ogóle też chyba warto wspomnieć, że sam pomysł chyba jest też zainspirowany tym, też starym kanonem, bo w starym kanonie były takie antologie jak opowieści z Pałacu Jabby, mm-hmm. czy właśnie opowieści z kantyny Mos Eisley, takie właśnie zbiorki opowiadań o tych bohaterach. Myślę, że to częściowo była inspiracja dla tego cyklu publikacji.
Bardzo mi się podobał komentarz a propos Pałacu Jabby, który z bohaterek chyba mówi nagle, że to, że coś się nazywa pałacem, nie znaczy, że nim jest. W środku tak jest. Rozumiem, to rozbawiło, bo to faktycznie rozwiewa wszystkie moje wątpliwości wobec Pałacu Jabby.
Z takich opowiadań poważniejszych, które podobały mi się przez to, że jakoś fajnie poszerzają ten, może nie tyle poszerzają świat, co jakiś fajny komentarz taki polityczny do tego, co dzieje się w Nowej Nadziei, to jest to opowiadanie o Mon Mothmie. Czyli co przeżywała Mon Mothma, kiedy ewakuowała się z bazy na Yavin 4, nie wiedząc, czy to nie jest koniec rebelii i jakby mając tą perspektywę, że być może będzie musiała zaczynać wszystko od początku.
Ona jakby rozważa kapitulację rebelii, nie? Właściwie coś takiego tam się wydarza.
No i kilka scenariuszy tak naprawdę ona tam bierze pod uwagę. Kapitulację, ale też to, że właśnie sam fakt, że ona, tak, ten generał Dodona każe jej spieprzać z Yavina, to powiemy, że tam dopiero co była, tak, w Rogue One. A więc to też kolejne oczywiście dopowiedzenie rzeczy z filmów, że każe jej spieprzać też po to, żeby no właśnie ktoś pozostał przy życiu, jeśli wydarzy się to, co wszyscy się to pewnie spodziewali, że się wydarzy, czyli że jednak przegrają z tą wielką stacją kosmiczną. Więc to było... ciekawe opowiadanie. No. Mm-hmm.
Fajnie też
po prostu lubię Mon Mothmę, więc...
Tak, no wiadomo, zawsze dobrze nawet w wersji książkowej widzieć Mon Mothmę albo trochę o niej poczytać. Fajnie ta książka rozszerza w ogóle problem tego, czym jest zniszczenie planety, jak ono może wpływać na morale rebeliantów, co w sumie w Gwiezdnych Wojnach nigdy nie było podjęte. Bo jak wiemy, tuż po zniszczeniu swojej rodzimej planety, Leia idzie i pociesza Luka, że zmarł Obi-Wan Kenobi. Ale
tak.
ciekawie jest w jednym.
Teraz już wiemy, że sama też przeżywała, że Obi-Wan zginął.
Dokładnie, no ale wiadomo, że trzeba, pokazać. Było, że trzeba było pocieszać chłopca z Tatooine. Ale ciekawie to jest w jednym z opowiadań poprowadzone, że faktycznie, wiesz. Okazuje się, że skoro Imperium trafiło na Leję i uznali ją chwilowo za jedną z przywódczyń rebelii, no to zdecydowali się aż zniszczyć całą jej planetę. No to co może spotkać każdego, kogo spotkają, nie? Jakby super to jakby narzędzie terroru i jego groza jest tutaj przedstawiona. I właśnie z tych poważniejszych opowiadań przyznam, że duże wrażenie na mnie zrobiło opowiadanie o niecałe, ale jakby pewnie taka druga połowa opowiadania o organach.
Zaćmienie opowiadanie.
Tak. Czyli ostatnie chwile właściwie Brei i Baila organów. No przepiękne. No, oni też właśnie, oprócz tego, że takie wzruszające ten, no, ale fajnie jest pokazana groza tej sytuacji i tego właściwie, co się dzieje i no jakiejś takiej... Wiesz, oni kilka razy wspominają też w tym, w tych opowiadaniach o poprzednich dwóch aktach, że tak powiem, Gwiazdy Śmierci, czyli zniszczeniu Jedy i Scarif. A tutaj jakby to po raz pierwszy, wiesz, im się, wszystkim się nie mieści to w głowie. To też jakoś fajnie się tak przewija przez te opowiadania, nie? Jaki to jest faktycznie wielki, ten wielkie wydarzenie w historii właściwie całej galaktyki. Nie?
Tak, ale to opowiadanie przez to, że z punktu widzenia ich na powierzchni planety jest, tak jak mówisz, jakby do samego końca pociągnięte. Też w taki ciekawy sposób jakby tą grozę tego wydarzenia, które jest oczywiście takim... No jakby wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, że są Gwiazdy Śmierci, Gwiezdnych Wojen, jak niszczą planety.
Właśnie o to chodzi.
Już wiele planet w międzyczasie też podzieliło los Alderaanu. Ale jednak, wiesz, to jest trochę, to opowiadanie trochę robi to, co już fajnie Rogue One zrobił, że jakby to pojawienie się Gwiazdy Śmierci, którą widzisz z powierzchni planety, tak jak widać ją na Scarif, wiesz, to jest takie fajne rozgrywanie tego absurdalnego pomysłu, że jest stacja kosmiczna wielkości Księżyca. Fajnie, jakby tak na poważnie potraktowane, jak bardzo to jest przerażający widok i przerażające wydarzenie i przy całym jakby takiej kosmicznej skali tego, że tak w sekundę planetę ewaporuje w zasadzie. Mm-hmm. Więc tak, to opowiadanie też mam na liście tych, które mi się podobały bardzo.
Z takich, które mnie...
No i też przykre było to, że oni umarli nie wiedząc, co z córką.
Tak, chociaż zapewniali się, że na pewno ona żyje, ponieważ Brea na sam koniec mówiła, że czuje, że Leia żyje. Ale z takich, które mnie bardzo zaskoczyły i dzięki którym trafiłem na trop czegoś, o czym nie wiedziałem w Nowej Nadziei, czyli o tym, że Wedge Antillesa grał dwóch aktorów w Nowej Nadziei. Przed czytaniem tej książki nie
miałem pojęcia.
Ja też
nie. Jak miło, że są jeszcze jakieś sekrety produkcji, o których nie wiedzieliśmy.
Też mnie to mnie chyba najbardziej zaskoczyło, że jest coś, o czym tak, w sensie taka duża rzecz, o której nie wiedziałem tam.
Bo jest opowiadanie o kimś, kto ma ksywkę Fake Wedge. Tak. W sensie, nie wiem, jak to po polsku, już nie pamiętam, tak. Ale...
Cole Puck, który jest Fake Wedge'em. Nie, oni chyba dosłownie tutaj mówią Fake Wedge.
I to faktycznie jest taka historia, że był to aktor, który miał oryginalnie grać postać Wedge'a Antillesa w Nowej Nadziei i faktycznie występuje w jednej scenie. Chyba tej sceny, to jest scena narady, prawda?
Tak, w której podważa możliwość jakby...
Trafienia chyba.
Tak, trafienia i w ogóle powodzenia całego tego planu.
I najwyraźniej aktor sobie tak słabo radził na planie, że został zwolniony i zastąpiony właściwym aktorem.
On nawet konkretnie sobie nie radził z zapamiętaniem tekstów, dlatego że myślał, że będą, że był przyzwyczajony do innego rodzaju produkcji, w którym najpierw będą próby, a tutaj tych prób nie było. Oni po prostu wchodzili i zaczęli od razu mówić...
Faster, more intense.
Tak, zaczęli od razu mówić rzeczy i sobie aktor nie poradził, więc go wymienili. No i jakby tak od 40 już ponad lat, tak, rosła ta legenda Fake Wedge'a. I trochę nie było jakby nigdy do końca wytłumaczone, czy to jest ta sama postać, nie ta sama postać, co to właściwie jest w kanonie. W sensie jakby kanon tego nie podjął nigdy, aż do tej książki.
Znaczy rozumiem, że ta książka to już teraz precyzuje, a chyba według Lukasa mieliśmy traktować to jako jedną postać, tak. Mimo że z dwóch aktorów.
Oryginalnie mieliśmy myśleć o tych dwóch postaciach jako, co w ogóle nie ma znaczenia dla samego filmu. Nie? Wiesz, to o czym już wspomnieliśmy, widzieliśmy ten film milion razy, a nigdy się jakoś nie zastanawiałem, kto mówi te słowa, wiesz, jakby tych rebeliantów jest tyle i jakby to trochę nie ma znaczenia.
No a teraz faktycznie jednak rzuca się w oczy, że jest to taka sama osoba jak, w sensie, wiesz, ciemnowłosy, tak. Biały mężczyzna.
Oni są w ogóle do siebie trochę podobni i, tak. I bardzo mnie rozbawiło. No i cały jakby gwóźdź tego opowiadania polega na tym, że oni, że ten bohater, mówią na niego Fake Wedge, bo wszyscy go mylą trochę, a są swoimi kompletnymi przeciwieństwami. I zdanie kończące to opowiadanie to jest spotkanie Fake Wedge'a i prawdziwego Wedge'a, Fake Wedge mówi do prawdziwego Wedge'a, to będzie zaszczyt, jeśli mnie z tobą pomylą. I to jest właśnie
to są takiego, fajne wygłupy.
Fajne wygłupy i tak sobie myślę, że to jest właśnie taki ultimate fun experience. Nie? Że to jest coś takiego, że właśnie osoby, które kochają ten świat, po prostu mogą przy tych takich, no, umówmy się, głupotkach po prostu gdzieś się dobrze pobawić i to był jeden z moich ulubionych takich easter eggów, takich, że okej, to jest kompletnie nieistotne, a jednak oni tutaj to poruszają. mówię, zaskoczyła mnie trochę skala tej, tej produkcji, tej antologii. Trochę zabierając się za to, nie byłem pewien, w co wchodzę, a muszę przyznać, że im dalej w las, tym się lepiej bawiłem. I tak jakby, wiesz, przy kolejnym już, tak, bo te opowiadania są naprawdę króciutkie, no jednak jest ich 40 i niektóre w ogóle, jedno z nich w ogóle zajmuje tylko jedną stronę i jest żartem rysunkowym. Mhm. I przez to, że one mają taką różną formę i tak dalej, no to jednak, wiesz, jakby no... Po prostu świetnie się bawiłem, mimo że znam tę historię bardzo dobrze, no to się okazało, że nie wiem nic o bohaterach i bohaterkach, którzy przewijają się gdzieś tam z boku.
Fajne bardzo jest też opowiadanie o Jodzie.
A, zapomniałem o nim.
Którego odwiedza. Po pierwsze dlatego, że mamy wgląd w to, jak w trudy życia na Daguba, czyli że Joda miał, jak się okazuje, dwie chatki. Mhm. I w zależności od pory roku jedna była zalana i wtedy przenosił się do drugiej. Musiał po prostu migrować na tym swoim bagnie. No i Joda, który gada sobie z Obi-Wanem, który się pojawia po śmierci, lojalnie pierwsze co idzie do swojego nauczyciela. No i oczywiście o kim gadają? O Lei.
I o tym, że Joda mówi przez cały czas, że wolałby trenować Luka. W sensie Leje, a nie Luka. Że jest zbyt podobny do ojca i wiadomo, i kronobiny i tak dalej, a to ona jest tutaj... Ona jest tą, którą powinni od razu szkodzić na Jedajkę, bo widać, że ma totalne predyspozycje.
No i fajnie, bo to jest taki wątek, który cieszę się, że jest ciągle przypominany, ten absurd jednak. Też wynikający z czasów, kiedy powstawała ta historia, że ta Leia jest takim afterthought, nie? Tego wszystkiego. Jest jakby również pełnoprawną potencjalnie Jedi.
No tak, to jednak jej potomek staje się później, wiesz, głównym złym w trylogii sequeli. Nie? I to on jest jakby tym, za kim wszyscy, w sensie, o którego się rozgrywają, że tak powiem, losy całej galaktyki. Mi się też w tym opowiadaniu podobało to, co łączy to opowiadanie z tym, w którym pojawia się Qui-Gon. Czyli znowu, widzieliśmy to już na przykład w Clone Warsach, twórcy, to story group próbuje trochę dookreślić, czym jest dla tego świata pojawienie się takiej, wiesz, takich zmaterializowanych właściwie duchów, widocznych, widocznych po śmierci Jedi. I na tym się skupia mocno i Qui-Gon, i Obi-Wan, którzy jakby opowiadają trochę o tym, jakie są technikalia tego wszystkiego. Nie?
Tak, tak, to opowiadanie o Qui-Gonie jest świetne, bo to on jakby tak jest opisane, że on tak jest poza czasem, nie? Tak się pojawia, jakby wychodzi z tego strumienia czasu na chwilę, materializuje się, ale tak jakby żyje równocześnie we wszystkich czasach. Mm-hmm. Nie? To po prostu ciekawie współgra z tym, no bo ta mistyczna jakby część mocy jest oczywiście bardzo fascynująca. Ostatnio w Asoce mieliśmy jakby też wgląd w jakiś kolejny aspekt tego, czyli ten Anakin, który też nie wiadomo kim był do końca, w sensie czy był to faktycznie po prostu duch Anakina, czy
wspomnienie Asoki,
czy wspomnienie, nie? Tak, tak. Więc myślę, że tutaj jest ta zabawa tym, że ta nieokreśloność tego i że to jest takie zaginanie czasoprzestrzeni jest jak najbardziej właściwa dla mocy, bo moc nie może być całkowicie zrozumiała dla nas, zwykłych śmiertelników.
To w ogóle jest taka nieoczywista decyzja George'a Lucasa, który właściwie to jest taki trochę retcon to, co on zrobił, nie, w prequelach, no bo jakby stara trylogia w ogóle nie sugeruje, że pojawienie się duchów mocy jest czymś niezwykłym. Nie? Wszyscy Jedi, którzy umierają w starej trylogii, pojawiają się jako duchy. I to jest takie jakby, więc zakładaliśmy pewnie, kiedy...
Że to jest standard.
Że to jest standard i że to jest coś. I George Lucas zmienił to w prequelach właściwie i zrobił to tak sprytnie, w sensie wiesz co chodzi, jakby to faktycznie jak oglądasz tę historię w ten sposób, jak się tak przypatrujesz, to fajnie, że to jest coś takiego nowego i niezwykłego, nie? Że to wcale nie
Ale
jest
Ale myślisz,
coś,
że on tego nie zrobił dlatego, że się pomylił w Mrocznym Widmie i Qui-Gon nie zniknął po prostu? W sensie, że to był fuck up jego? No bo Qui-Gon nie zniknął.
Nie zniknął, był pogrzeb Qui-Gona. W sensie nie... Nie, nie za... w sensie wiesz, to czemu nie miałby nie, czemu po prostu nie miałby się pojawić duch Qui-Gona w Ataku Klonów? W sensie wiesz, nikt by mu nic by z tym nie zrobił. Mm-hmm, jakby dostaliśmy w Mrocznym Widmie zupełnie nową propozycję Jody, która nie ma nic wspólnego z postacią, którą widzieliśmy w Imperium Kontratakuje i w Powrocie Jedi.
Ale to prawda, bo gdyby Qui-Gon mógł powrócić jako duch, to zupełnie inaczej by się może potoczyły los Anakina, gdyby on miał dostęp do tego oryginalnego mistrza, który... być może by sobie poradził lepiej z Anakinem niż Obi-Wan. Mhm.
Też inaczej potoczyłyby się losy Kylo Rena, gdyby ten mógł porozmawiać z dziadkiem. Więc to też właśnie to co teraz...
Dave... A to chyba w ostatniej powieści, którą omawialiśmy w Cieniu Sithów, to chyba było wytłumaczone, że Anakin, który się tam pojawił Luke'owi, powiedział, że powoli już się wypisuje chyba z tego...
Ale tak w ogóle też...
z tej franczyzy.
Ale widać, no nie wiem, wbrew woli Haydena Christensena, jednak i różne interesy, sprzeczne interesy ma duch Anakina i menedżer Haydena Christensena, ale jednak wiesz, sam Dave Filoni jakoś też tak właśnie przez to, co mówisz, nie? Przez to, jak jest potraktowany ten duch Anakina w serialu Ahsoka, jakby wcale nie przyczy temu, że okej, okay, to w sensie trochę to rozumiemy, czemu w takim razie on się nie pojawił nigdzie indziej, nie? Tylko Ahsoce się objawił. Mm-hmm. No wiadomo, jak milion różnych rzeczy w Gwiezdnych Wojnach, jest to jakaś pewnie dziura fabularna, ale ja bardzo lubię przyglądać się temu, jak różne osoby próbują te dziury zasypywać różnymi swoimi pomysłami. Taki ostatecznie też jest film Rogue One przecież, który zajmuje się tą wadą konstrukcyjną Gwiazdy Śmierci. Jest to ważny plot point tego filmu. I też takie no w sensie, wiesz, fajnie widzieć, jak te pomysły są takie bystre. Tutaj z takich pomysłów łączenia różnych wątków ze sobą i niekoniecznie może zapisywania, właśnie zasypywania tej takich dziur fabularnych, podobało mi się, jak okazało się w jednym z opowiadań, że które jest prowadzone z punktu widzenia tego stormtroopera, który uderza głową i sobie robi dziurę
w nadproże,
dokładnie. I okazuje się, że to jest ten sam stormtrooper, który przepuścił wcześniej droidy, bo to jemu w głowie namieszał Obi-Wan Kenobi i mówił, mówił do niego, wiesz, przepuścisz nas, bo to nie są droidy, których szukacie, nie? To nie są droidy, których szukamy. I on ma takie poczucie winy z powodu tego, że to zrobił, bo nie wie dokładnie, co się wtedy wydarzyło. To jest bardzo fajne, bo tak masz... I wtedy właśnie z tego rozkojarzenia i z tego wszystkiego, tego jak się nad tym zastanawia, uderza głową Boże, jakie to jest smart po prostu. Mm-hmm. Nie? Takie słodkie jest oglądanie tych jednak wygłupów.
Tak. Nie, ale w ogóle też te opowiadania autorów, o szturmowcach były ciekawe. Bardzo mi się podobała ta taka miniaturka o tym szturmowcu, który stoi przy Leii, kiedy wybucha Alderaan i przeżywa takie nawrócenie,
który staje się
rebeliantem w trakcie. Ja się kocham, że z takiej postaci po prostu, no ciężko będzie trzecioplanowej, po prostu jakiegoś tła w scenie. Teraz zawsze oglądając Nową Nadzieję będę wiedział, że to jakby to nie jest to, co się dzieje na pierwszym planie, co przeżywa Leia. Ten szturmowiec, ten wartownik, który ją pilnuje, co on przechodzi?
Słuchaj, tam się tyle dzieje dosłownie pod kopułą.
Czacha dymi.
Ale tak, takich momentów jest tam kilka. Na przykład ciekawy też jest ten raport właściwie, który zdaje, ja teraz nie pamiętam, jak on się nazywa, ten gościu, którego podczas spotkania tych szych, że tak powiem, dusi Vader. I on składa takie zażalenie, w którym opowiada, że Lord Vader nawet jeżeli, w sensie Lord Vader wchodząc na naradę nie miał racji. I to, że postanawia użyć siły i mnie dusić, nadal nie zmienia faktu, że nie ma racji.
Tak, całkowicie właściwa reklamacja, że tak powiem.
Fantastyczne to było i po prostu on jakby taki, to jest taki... No nie
to
wiem,
jest ten mindset biurokraty świetnie
tak,
ukazany.
Tak, właśnie biurokratyczna skarga jakby na kolegę z pracy, co zrobił podczas spotkania i że to jest niedopuszczalne i że tak się nie mogą dziać.
Podobnie a propos tej biurokracji, też jedno z opowiadań też pewną dziurę fabularną wypełnia. Samego początku filmu, to też taki zarzut, który często się pojawia do Nowej Nadziei. Czemu ci żołnierze z pokładu Gwiezdnego Niszczyciela strzeli tym turbolaserem do tego Boże, jak się nazywa? Nie prom kosmiczny, tylko kapsuła ratunkowa, w której były droidy.
A tak!
Jest całe opowiadanie, które tłumaczy,
tak,
że był to wynik po prostu biurokracji Imperium, tego, że wszystkie strzały były liczone. I nie opłacało się po prostu strzelać w pustą kapsułę, w której nie było oznak życia.
Bo każdy strzał, który jest nietrafiony,
tak,
też się liczy na niekorzyść, tak, na konto. Jest to bardzo... No widzisz.
Widać, że część autorów też miała taką ambicję, że ma szansę naprawić coś w filmie pod wieloma względami idealnym dla fanów i korzysta z tej szansy. Także różne są motywacje, mam wrażenie, autorów i autorek.
A czy pamiętasz opowiadanie Boba Fetta, który właśnie tak sobie rozmyślał, bardzo, ja sobie zapisałem, że to opowiadanie Boba Fetta jest takie jak opowiadanie cioci Beru. Mm-hmm. Tak, że on tak stoi, został wezwany tam, ale nic nie robi. Ma trochę o to pretensje, trochę nie wie, czemu tak jest, po co w ogóle on tutaj jest, i że znowu go wezwano i on ma...
Ma trochę pretensje o to, że jest dodany w special edition po prostu.
Tak.
Bo to jest ta scena...
I on dosłownie mówi coś takiego, że o wiadomo, że jak się tylko doda Boba Fett, czy jak Boba Fett wejdzie, to będzie od razu wszyscy zrobią wielkie wow.
Tak, to jest taki pstryczek w stronę Lukasa.
Tak. Oraz nie wiem, czy jeszcze mam taką notatkę, że bardzo ciekawa. Nie wiem, czy ciekawa właśnie. Mam kontrowersyjna gra, którą przedstawia Lando Calrissian, który też pojawia się w tej antologii. Gra nazywa się Click Clack. I dla tych, którzy nie czytali, to gra Click Clack polega na... Nazwa w ogóle wzięła się od tego, że wymyśliła ją jakaś rasa, która tak robi Click Clack. No i gra polega na tym, że każdy z graczy bierze jedną kartę. I teraz jak trzymają tę kartę, ukrywają oczywiście tę kartę przed... To jest karta od sabaka. Mhm. Ukrywają tę kartę przed osobą, z którą grają. I przez 10 minut rozmawiają. I ta rozmowa może być o czymkolwiek chcą. Ale na końcu tej rozmowy muszą zdecydować, kto ma wyższą kartę, a kto ma niższą. I możesz podczas tej rozmowy sugerować różne rzeczy, ale tak, żeby jakby się twoja, no, żeby się przeciwnik nie zorientował.
No trzeba wypróbować kiedyś.
Sobie pomyślałem, że to jest tak absurdalny pomysł, jakimś. Co to jest w ogóle za dziwaczna gra. I sobie pomyślałem, że ona jest chyba bardzo dobra do takich kantyn, w których po prostu są już strasznie na prudzi i po prostu potem się już gra w klik.
To jest zdecydowanie już taka przed świtem gra.
W ogóle bardzo dużo jest alkoholu w tych opowiadaniach i widać, że jakby te, szczególnie właśnie jak jesteśmy w kantynie i tak dalej, no wszyscy są straszliwie rozpijaczeni. Oraz Jędrek. W ogóle a propos kantyn, bo tak powiedziałem, że to była najsłabsza część, a jednak dużo o tym rozmawiamy. Backstory właściciela kantyny.
Przypomnij mi.
Który się boi droidów, bo ma trochę taką historię jakby jak Mando, w takim sensie, że one gdzieś tam skrzywdziły po prostu go w przeszłości i tak dalej. I że on im nie ufa, dlatego że to są tacy blaszani ludzie, ale bez emocji i tak dalej. I w ogóle tam jest całe backstory o tym, jak to się wydarzyło, że on ich nie wpłynął. Przez to, że on mówi no droids here.
We don't serve their kind here.
I masz coś takiego, o wow, i też wracałem do tego kilkukrotnie, no prześmieszne. No, to właśnie przez takie rzeczy się po prostu bawiłem prześwietnie. Oraz dowiedziałem się już taka ostatnia ciekawostka. Wszystkie ciekawostki, których się dowiecie od nas, już po prostu nie musicie później czytać tej książki, jeśli nie lubicie czytać. C-3PO jest zaprogramowany, żeby nie powiedzieć, kim jest Leia.
A, też kolejna dziura. Wypełniona, fabularna.
Dlatego, że w Nowej Nadziei...
W sumie on nie wie, kim jest Leia. W sensie, jak Luke pyta po zobaczeniu nagrania, kto to jest...
To mówi, o nie wiem, ale chyba ktoś ważny, ale nie wiem. Coś takiego mówi C-3PO. I on jakby w tych opowiadaniach jest wytłumaczone, że on ma zaprogramowane, że ma nie mówić, kim jest Leia, na wypadek, gdyby ktoś tam ich znalazł i... No nie wiem.
Sprzątanie po Lukasie, część tysięczna.
Ja już mam wrażenie, że wszystko jest tak wysprzątane po Lukasie, że po prostu na błysk, słuchaj. Magda Gessler jakby weszła do Świata Gwiezdnych Wojen z białą rękawiczką, to by nic nie znalazła. Pół brudu po prostu, wszystko jest już tak naprawione. Nawet jest skomentowany fakt, że Han Solo chodzi po ogonie Jabby. Więc...
Także jeśli jeszcze nie jest to jasne po naszej rozmowie, to książkę bardzo polecamy. Jest to duża przyjemność, dużo śmiechu i...
Jeszcze raz ogromne brawa dla Krzysztofa Kicmana za fantastyczne tłumaczenie. No, wygląda to jak dużo zabawy, ale też chyba łatwo nie było.
I czekamy z niecierpliwością na jesienią ukaże się drugi tom. I ciekaw jestem, kto z, ile postaci z Imperium, bo tam jednak trochę mniej jest, mniej się spotyka.
Słuchaj, ja ci powiem.
Chociaż nie, w sumie jest i Miasto w Chmurach, i Baza Rebeliantów. Nie, no w sumie jest trochę.
Nie, w ogóle ja nie wątpię też w kreatywność osób, które będą to pisały. I co
Łowcy nagród są.
Co oni tam zmyślają, tak. Skoro tutaj jedno z opowiadań są jakieś bliźniaczki, czy tam. Tak, chyba bliźniaczki, które miały też odbijać Hanna Solo, ale tego nie robią. I one w ogóle nawet, wiesz, my ich nie widzimy nigdy w filmie. One w ogóle tylko są gdzieś. One patrzą jakby przez. No nie wiem, no niesamowite.
Chyba w kadrze się pojawiają.
Ja nie wiem, czy one się pojawiają w kadrze, nie pamiętam tego, ale właśnie nie mogłem tego jakby nie mogłem tego odszukać nawet w swojej głowie po prostu, kim były te bliźniaczki, czy one gdzieś są naprawdę. Ale to było jedno z takich opowiadań, w których mam, okej, to jest w ogóle już totalne takie zmyślanie rzeczy, które się działy dookoła, bo gdzieś ktoś akurat przechodził i coś tam się wydarzyło. Też zresztą takie niewykończone jest to opowiadanie, z takim cliffhangerem trochę. Ale powiem ci, że najbardziej chyba zaskakujące właśnie jest to co mówisz, że już w tym roku ukaże się ta książka. Bardzo się ucieszyłem, w sensie nie mogę się doczekać. To jest jedna z najbardziej wyczekiwanych chyba przeze mnie premier Gwiezdnowojennych w tym roku, bo zabawa to była fantastyczna, więc naprawdę, naprawdę polecamy. Jędrek, oprócz tego, że omówiliśmy książkę, która, umówmy się, ma już 7 lat, z takim opóźnieniem wydawnictwo Olesiejuk nam ją przywiozło, ale Jędrek, rzeczy dzieją się też tu i teraz w świecie Gwiezdnych Wojen. Powstaje na przykład 17 filmów i niedawno ogłoszono kolejny. Co ty na to? Słuchaj, nie mieliśmy okazji o tym porozmawiać, ale tak, teraz przechodzimy do takiego kącika newsowego. Ogłoszono faktycznie nowy film. Film ma genialny tytuł.
To dajemy czwarty film, inny niż te, które na własne uszy słyszeliśmy na ogłaszane na Celebration.
Tak, bo wtedy ogłoszono, to może przypomnijmy, dla tych, którzy pierwszy raz słyszą o Gwiezdnych Wojnach, przypomnijmy,
co nas czeka. Nie, ale też łatwo się pogubić tym, więc warto przypomnieć.
Jest rok 2023 i Kathleen Kennedy na scenie ogłasza 3 filmy, wzywa na sceny 3 dyrektorów, w sensie reżyserów i reżyserek i aktorkę jednego z filmów, czyli tak, zapowiada film, który się dzieje 25 tysięcy lat temu.
Tak zwany Dawn of the Jedi, czyli tak. Świt Jedi.
Którego wyreżyseruje James Mangold, autor genialnego 5 Indiana Jonesa, Artefakt Przeznaczenia, który jeszcze trwa podobno, taki długi był. Drugi film wyreżyseruje Dave Filoni, który jest zamknięciem Mandoverse i to jest film pod tytułem Heir of the Empire. Nie wiadomo, jaki ma
tytuł. Taka jest plotka, ale tak, Dziedzic Imperium.
I jest to zamknięcie jakby całego tego świata w formie kinowej, który będzie takim Avengers tych seriali wszystkich.
Według jakichś plotek to najwcześniej w 2028 roku ten film będzie.
Zaraz dojdziemy do plotek, kiedy co wychodzi. Trzeci film, który wyreżyseruje Charmin Obaid-Chinoy. Film o Rey. Na który wszyscy czekają. Czyli sequel przygód, w sensie sequel The Rise of Skywalker, tak? No i tak, żaden z tych filmów nie ma oficjalnie daty ani zdjęć, ani rozpoczęcia zdjęć, ani premiery. Nie, w ogóle nie ma czegoś takiego. Plotki są takie, że w czerwcu ruszają zdjęcia do filmu o Rey, a w grudniu ruszają zdjęcia do czwartego filmu, który zapowiedziano no nie wiem, parę tygodni temu.
Czyli The Mandalorian and Grogu.
Niesamowity jest ten tytuł.
Strasznie, strasznie zły tytuł. Mam nadzieję roboczy.
I nie jest to ten film, który zapowiedział, w sensie, który zapowiedziała Kathleen Kennedy, że wyreżyseruje go Dave Filoni.
Nie, ale no według plotek...
To jest film, który zrobi Jon Favreau.
Tak. I ale jest to, jak rozumiem, reakcja na strajk scenarzystów i przerobienie gotowych scenariuszy czwartego sezonu The Mandalorian na film kinowy i przy okazji również serial, ponieważ najwyraźniej powstanie i czwarty sezon i film.
Okej, okay, a co to jest za reakcja? Bo to jest jakaś ulotce było, że taka reakcja może wystąpić po strajku scenarzystów, że przerabiasz nagle sezon serialu
jeśli
na
nie,
film kinowy?
No wiesz, jeśli od 5 lat nie miałeś w kinie Gwiezdnych Wojen, to chcesz, żeby jak najszybciej...
Rocznikowo jest to 5 lat.
Żeby jak najszybciej jakiś film z Gwiezdnych Wojen się pojawił w kinie.
Ale to...
Póki jeszcze kina istnieją na przykład.
Okej, okay, ale skoro jest... Skoro i tak są już 3 filmy w produkcji, w sensie zupełnie serio, po co komu film o... Mando i Grogu.
Dlatego, że jest to teraz najbardziej, w sensie ja teraz będę, to nie jest moja opinia, wydaje mi się, że jest to wynik tylko i wyłącznie tego, że oni bardzo, bardzo potrzebują hitu w kinach, a The Mandalorian jest ich najpopularniejszą teraz franczyzą w ramach Gwiezdnych Wojen. Jest tym jednak serialem, który otworzył telewizję gwiezdnowojenną, czy streaming gwiezdnowojenny. Jest tym serialem, który zdobył największą popularność poza fandomem również, w sensie normiki pokochały Grogu, mówiąc tak brutalnie i brzydko. I trzeba to, Wojtek, kapitalizować.
Okej, okay, a czyja to jest decyzja?
To przyciągnie ludzi do kina, myślą w Lucasfilmie.
Czyja to jest decyzja? To jest decyzja Kathleen Kennedy, czy nowego creative directora w Lucasfilmie, czyli Dave'a Filoniego?
Nie wiem, ja, wiesz, akurat tych plotek nie, tego poziomu plotek nie lubię spekulować, kto co podjął decyzję. Myślę, że Jon Favreau jest też osobą, która jest odpowiedzialna za wiele hitów kinowych. Ciągnie się za nim legenda jednak otwarcia MCU poprzez nakręcenie Iron Mana. Zrobił, wiesz, tą Księgę Dżungli, czy
Króla Lwa.
Króla Lwa, superkasowe hity.
Wszystkie te filmy zarobiły miliard dolarów.
Więc danie mu filmu kinowego wydaje się też dosyć logiczne. Jest też,
no,
jakby,
jest mega potężną postacią w Hollywood.
I nie? Też jednak no, stworzył The Mandalorian, który jest super sukcesem i który się wszystkim podoba. Więc ma papiery na to też, żeby po prostu zasłużyć na to, żeby dołączyć do dosyć elitarnego grona osób, które wyreżyserowały film gwiezdnowojenny.
Okay.
Więc nie jest aż taka decyzja całkowicie niezrozumiała. Myślę, że najbardziej chyba uderza to, że wydaje się ona taka no właśnie znikąd.
To jest też taka po prostu asekurancka decyzja, taka, wiesz, taka
też
po prostu
ratowanie się trochę.
No, nikogo to, no nie wiem, nikogo to nie obchodzi. Nie?
Słabo to wypada po tym, jak trzy filmy zostały ogłoszone, co wyglądało tak, jakby był jakiś plan, a teraz jednak ten plan jest natychmiast modyfikowany. Mm-hmm. No dobrze, ale to ciekawe, że mówisz, że jednak film o Rey jako pierwszy zacznie.
Podobno w czerwcu ruszają zdjęcia do niego, no. I
ten o tym filmie też były jakieś wyciągnięte z palca plotki.
Tak, no, nikt nic nie wie, więc jakby trudno.
Tak, ale wszyscy się podniecali, że film jest skasowany, po prostu też. Jakby ta atmosfera panująca momentami w fandomie jest trudna do wytrzymania. Nie?
Ale też umówmy się, Lucasfilm nam tego nie ułatwia, ponieważ ciągle wyskakuje coś nowego albo ciągle coś jest skasowane. Rozmawialiśmy o tym też już milion razy tutaj, więc może nie trzeba tego wszystkiego powtarzać, ale faktycznie ostatnie decyzje o powstaniu filmu Mandalorian i Grogu są dla mnie o tyle zaskakujące, że ja nie znam przypadków, w których to się udało. W których filmy, które są kontynuacją serialu na dużym ekranie, się udają. To jest taki pomysł, który zawsze.
A jak wymix?
Tylko, że ten film nie zarobił wcale pierwszy, dużo pieniędzy. To jest właśnie to, nie? I też. Jest...
Ale jakby funkcyjnie faktycznie był kontynuacją sezonu i po nim serial był kontynuowany,
tak.
Więc.
I otworzył nowe
fani
wątki,
sobie z tym poradzili, prawda? Więc...
Tak, ja nie twierdzę, że fani sobie nie poradzą. Pytanie, co z widzami i pytanie, co z dobrem tego filmu. Nie? Na ile ten film będzie się zajmował tym, żeby nam cokolwiek tłumaczyć, czy będzie się zachowywał tak jak filmy w MCU dzisiaj, czyli że musisz znać serial, żeby pójść do kina. No to jakby, oczywiście, co mnie to obchodzi, niech się tym zajmie ta duża korporacja, która robi ten film, ale, ale jako jasne. Fan Gwiezdnych Wojen nie jestem zachwycony tym pomysłem, bo to zawsze takie, wiesz co to robi po prostu, nie? To robi
bajzel.
To robi bajzel, powoduje szereg problemów, których to, co najbardziej ucierpi, to ucierpi narracja tego filmu i to, o czym będzie ten film i jaki on będzie. A to mnie najbardziej interesuje. Interesuje mnie, żeby fajne rzeczy powstały w Gwiezdnych
Wojnach,
a nie
fajne. Jestem ciekaw, czy to będzie
nie
taki film, wiesz, z pełnym budżetem, czy to będzie jednak robione tak jak The Mandalorian, plus trochę więcej pieniędzy na efekty specjalne. W sensie, nie, czy to będzie taki naprawdę, to będzie film za 200 milionów, czy za 100 milionów?
Chyba nie dadzą rady zrobić. W sensie, chyba sobie Gwiezdne Wojny jednak nie pozwolą na to, żeby to tak, wiesz, takie było.
No już, wiesz, już był Solo, który był jednak tani, nie?
Ale Solo jednak miał ten taki, wiesz, no wiesz.
W sensie tani oczywiście.
Właśnie tani nie był.
Zanim nie był nakręcony ponownie. Ale...
Właśnie o to chodzi, że tani nie był, bo kosztował bardzo dużo, bo jakby oni utopili mnóstwo pieniędzy w film, którego nigdy nie zobaczyliśmy.
Tak, ale chodzi mi, że niewiele kosztowało, a ta wersja, którą nakręcił Ron Howard, on zrobił za mało dolarów.
No tak, 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 ale to jakby mimo wszystko się ten film bronił, nie? Taką swoją kinowością, że tak powiem. Swoją drogą może czas w ogóle na obejrzenie tego filmu znowu, też już 6 lat po premierze. Ja się oczywiście trochę martwię, ale też przebieram nogami, bo chcę iść w końcu, znowu to powtarzam, jak mantrę, Jędrek. Chcę iść na Gwiezdne Wojny.
Ale to oznacza, że film o Rey będzie jednak pierwszy, czy jednak najpierw Mando?
Chyba mimo, pierwszy będzie film o Rey. Na razie wygląda na to, że pierwszy będzie film o Rey, ale może być też oczywiście tak, że to jest film bardziej skomplikowany produkcyjnie.
No bo oni też mają jakieś daty zarezerwowane, tak? Na Gwiezdne Wojny w swoim kalendarzu, co oczywiście nic nie znaczy. Ale...
Nic to nie znaczy, to niby jest...
Jest jakiś maj, tak?
To niby jest maj 2026. Teraz, już nie grudzień 2025, a na początku niby tak było, że były takie...
Ale to jest Avatar już teraz.
Wiesz, te takie, w sensie ten Avatar i tak tam zawsze był. Chyba Gwiezdne Wojny się jakoś bardzo nie boją konkurencji z Avatarem. W sensie to jest jakby i tak bratobójcza walka, wszystko należy dzisiaj do Disneya, ale... Ale
no, też nie ma, z Avatarem nikt nie ma szans, nawet Gwiezdne Wojny.
Tak,
nie?
Ale wygląda na to, że to będzie maj 2026, potem grudzień 2026 i potem... Znowu rok później, no zobaczymy. Nie? Na razie nie, takie plotek, daty były blokowane.
Według plotek niepotwierdzonych, ale możemy sobie pospekulować. Ten film Filoniego jest bardzo przesunięty w przyszłość, ponieważ też przy okazji dostaliśmy oficjalne,
interesuje bardzo.
Oficjalne potwierdzenie, że powstaje drugi sezon Ahsoki. Jednak też przesunięcie w czasie.
Tak, to przy okazji w ogóle tego zapowiedzenia tego Mandaloriana, nie? Mm-hmm. Zapowiedziano, że
tak,
będzie drugi sezon.
Mm-hmm.
Tak. PS robimy Ahsokę 2.
Która też nie była jakimś hitem, jak się okazuje, nie?
Tak, nikt tego nie oglądał. Poza mną.
Też przesunięcie Skeleton Crew. W ogóle opowiedz mi o tym, co się w tym roku wydarzy, bo Skeleton Crew, rozumiem, na święta się dopiero pojawi. Zostało tak przesunięte o rok po prostu.
Najpierw zobaczymy z tego, co rozumiem, to po pierwsze. Ni stąd, ni zowąd. Dowiedzieliśmy się, że już 21 lutego obejrzymy
trzy odcinki
Parszywej Zgrai trzeciego sezonu, oficjalnie ostatniego sezonu tego serialu. To zapowiedziano już w zeszłym roku na Celebration, ale teraz jakby potwierdzono datę, wypuszczono zwiastun, mnóstwo kontrowersji, bo nie wiadomo, czy się zgadza z książką. Wiesz, rzeczy się dzieją w Gwiezdnych Wojnach. Fani są jak zwykle oburzeni, mają pretekst do tego, żeby na siebie nawzajem krzyczeć i to jest wspaniałe.
Ja cieszę się, że to ostatni sezon i że ta historia będzie dopełniona, szczególnie, że drugi sezon wspominam bardzo o wiele lepiej niż pierwszy, bo kilka odcinków, które naprawdę mi się podobały. I
to ciekawe, myślę... ja nic nie pamiętam z drugiego sezonu. Nic. Więc do tego muszę w ogóle chyba sobie przypomnieć.
No były świetne odcinki na przykład o tym, co ma taki głos. Mhm. Pamiętasz, on był w tej takiej lodowej bazie na przykład.
Nie pamiętam nic z drugiego sezonu, muszę przyznać.
To musisz sobie odświeżyć.
Jędrek, nie tylko sobie odświeżę ten serial, ale też odświeżę sobie nasze rozmowy na ten temat i zobaczę, co miałem wtedy do powiedzenia na temat odcinków, których nie pamiętam. Ale tak zrobię, że przypomnę sobie pierwszy i drugi sezon przed trzecim. Ja
tylko chciałem powiedzieć, że cieszę się, że zamknie się też ta historia w trzech sezonach. Wydaje mi się to wystarczająco, a w końcu się dowiemy, jaki los spotkał klony, bo to jest to wielkie pytanie, które towarzyszy temu serialowi od początku.
I co z Omegą?
Co z Omegą? Czy dowie się, że ma brata? A jeszcze bardziej cieszy mnie to, że w ten sposób otworzy się przestrzeń w świecie animacji na nowy serial animowany.
Też o tym pomyślałem dzisiaj, że to sprawia, że rozumiem, że w przyszłym roku dostaniemy jakiś nowy serial.
Tak, który mam nadzieję będzie ekscytujący, jeśli chodzi o to, gdzie zostanie umieszczony na linii czasowej. Chciałbym coś niezwiązanego po prostu z prequelami w animacji.
Tak, to już nie musi być ten
nowego.
Bridge między prequelami a oryginalną trylogią.
Okej, czyli to jest rzecz, która nas czeka najszybciej.
To będzie następny na pewno. I to się kończy gdzieś w okolicach maja.
Tak.
Ostatni odcinek. Później czeka nas The Acolyte, na który wszyscy czekamy bardzo, bo to będzie to pierwszy serial osadzony w Wielkiej Republice.
Chyba tu są też spore oczekiwania Lucasfilmów wokół tego serialu. Też są takie przecieki, że mają nadzieję, że to będzie też taki koń pociągowy serii.
Też są nasze oczekiwania duże. Zobaczymy.
Czyli to co? To na wiosnę też pewnie.
Nie widzieliśmy, wiesz, ani zwiastuna, ani nic. Puszczono coś na Celebration, czego my nie widzieliśmy, ale chociaż wiadomo, można było sobie to na YouTube jakoś odtworzyć.
Czyli to na wiosnę będzie.
Tak. I oni... Wiesz, dzięki temu, że to jest też taki serial, który jest oderwany jakby od tych wydarzeń, wiesz, nie musisz znać całego tego lore gwiezdnowojennego, żeby się załapać, no to też pewnie to jest jakaś dla nich taka okazja i oni pewnie, to co mówisz, to oni trochę liczą po prostu na to, że to będzie taka furtka dla nowych osób, które mogą do Gwiezdnych Wojen po prostu doskoczyć. Później Skeleton Crew, no i już nie Andor, tak, w tym roku, niestety. Chociaż podobno skończono zdjęcia do Andora. Andor...
No to jest wielka tragedia, że Andor będzie tak przesunięty. To będzie 3 lata po pierwszym, tak?
Tak. No ale słuchaj, też ten serial dostał pełną nominację do Emmy i do Złotych Globów. Niedawno odbyła się zresztą gala wręczenia Emmy. I słuchaj, no jest to ich niewątpliwy sukces. No, tak możemy patrzeć na Gwiezdne Wojny przez to, że jest tego kontentu tyle. To może niektórym trochę to uciekło, ale jednak Andor był nominowany i w Złotych Globach za najlepszy drama series. I w Emmys też był nominowany, wiesz, w kategorii z takimi serialami jak Sukcesja. I dla Disneya to jest ogromny, ogromny sukces, że udało się
prestiż. Po
prostu... To jest, to dokładnie, to jest taka ich prestiżowa produkcja, którą oni, wiesz, mogą też pokazywać tym swoim wszystkim przedsiębiorcom, którzy płacą na to, żeby te rzeczy powstawały. Więc to chyba dla nas wszystkich jest w ogóle dobra wiadomość, że tak się stało, że ten Andor został doceniony w wielu kategoriach, nie tylko technicznych, ale też aktorskich. I to bardzo fajnie, no ale to też strajk scenarzystów i strajk aktorów po drodze i tak dalej, to wszystko spowodowało, że zdjęcia do Andora ciągnęły się w nieskończoność, bo one trwały przecież cały właściwie ubiegły rok, no, z przerwą na tak. strajki. I teraz dopiero je skończono w styczniu 2024 roku, więc postprodukcja tego też pewnie trochę trwa. No to znowu będzie 12 odcinków, więc
no i też nie macie tego wcisnąć już trochę, nie? W sensie od biedy latem mogłoby lecieć, ale...
No, ale
tak
to się
jak
nie
miało chyba,
po prostu, nie?
Ale też oni mieli to latem puścić.
Taki chyba miał tak jak po prostu jak ten poprzedni Andor, nie? Lecieć. No ale słuchaj, no tego się już nie doczekamy pewnie w tym roku, ale może, wiesz, jeżeli to wepchną jakoś tak między.
No bo to jest. No tak, to będzie na początek przyszłego roku, bo teraz jakiś inny serial powstaje, o którym wiemy.
No, allegedly powstaje Book of Boba Fett, tak? Nie Book of Boba Fett, tylko Mandalorian 4, przepraszam. I tyle.
Ale no, nic nie jest kręcone w tym momencie.
No i Ahsoka. Już teraz wiemy, że Ahsoka, więc jakby rozumiem, że Andor na początku przyszłego roku i zaraz później Ahsoka. I może potem Mando. Nie w sensie jakby nic nowego oprócz tego, nie. Może też jest tak, że wiesz, jak się skończy Acolyte, to od razu zapowiedzą drugi sezon Acolyte. Nie? My też nie wiemy, jaką formę ma ten serial, czy to jest miniserial, czy nie. Znając ich, będą chcieli z tego wycisnąć, ile się da. Nie?
Według tych przecieków to jednak oni planują, że to będzie wielosezonowy.
No, myślę, że na pewno. Więc zobaczymy. No, ale te plany są takie, wiesz, no, na razie nic nowego nie zapowiadałem poza bardzo wieloma filmami.
No jeszcze gdzieś w tym roku ma być Tales of the Jedi drugi sezon. Też być może w maju będzie to wypuszczone.
Że tak to już w tym roku?
Tak.
Okej. Okay. To fajnie. Fajnie, bo ten pierwszy sezon był taki ciekawy. Mam dobre wspomnienia bardzo z tego jak to się potoczyło, więc zachęcam do robienia tego serialu. Ale też mówię, dzisiaj tak jak wpadłem na to, że jakiś nowy serial po The Bad Batch się pojawi animowany, taki, w sensie wiesz, który nie jest też jak Young Jedi Adventures, który jest dla takich maluszków.
Też to, przedłużony swoją drogą.
Tak, to cieszy mnie, że może faktycznie coś się pojawi w miejsce Bad Batchów, co będzie jednak czymś innym. Cieszę się, że wróciliśmy się do Gwiezdnych Wojen po takiej długiej przerwie.
Tak, no nasz pierwszy odcinek w nowym roku.
Właśnie, szczęśliwego nowego roku życzymy wszystkim. Jak widać, Gwiezdnych Wojen będzie jak zwykle dużo, a my słyszymy się już niedługo, już za parę tygodni przy omówieniu. No,
tak, na pewno nagramy omówienie pierwszych 3 odcinków.
Tak, a bo one mają premierę, to chyba powiedzieliśmy, ale powtórzę, tak. One mają premierę jednego dnia, pierwszego, w sensie tak. 3 odcinki.
Oczywiście nie będziemy nagrywać odcinka o każdym cotygodniowo, raczej podzielimy to na takie grupki odcinków, ale pewnie ze 3 odcinki Parseka poświęcimy The Bad Batch.
Więc od razu mówimy, słuchajcie, oglądajcie Bad Batch razem z nami, w sensie nie ma co tutaj tak jeden, takimi partiami, wiecie, nie że co tydzień jeden odcinek, tylko tak sobie dozujcie i tak co 3 tygodnie pewnie to będzie przypadało, żeby sobie obejrzeć 3 odcinki, tak sobie dziabnąć, z tego wychodzi takie, wiecie, 1,5 godziny, prawie jak film, i można wtedy usiąść, posłuchać od razu z herbatką naszego podcastu, jak będziemy o tym rozmawiać. A tymczasem we have spoken.
We have spoken.